Halo? Będzie rozmowa międzynarodowa! Z Londynu! Proszę nie odkładać słuchawki!
Bluso brzmienie.
Ja bardzo przepraszam, panie prezesie, bo tak późno dzwonię, ale budka była nieczynna. Także dopiero w aptece tutaj znalazłem i tu jestem. A teraz będę liczył, jak pan prezes mi kazał. Raz, dwa.
Tak. Tu nawet kartka była, ale jakiś łobuz zdjął.
Witam cię, Bartku, serdecznie. Dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać z nami w naszej audycji.
Oj, to ja dziękuję za zaproszenie i to przyjemność po mojej stronie.
Słuchaj, głosami czytelników kwartalnika Twój Blues zostałeś wyróżniony w ankiecie Gala Blues Top aż w dwóch kategoriach. Wokalista roku, odkrycie roku. Gratulacje. Jesteś zaskoczony? Poprawiło ci to humor, biorąc pod uwagę no, to, co się dzieje wkoło nas?
Po pierwsze, jestem na pewno zaskoczony, bo szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że byłem brany pod uwagę. I to było, to na pewno jest to ogromnie dla mnie miłe. Tym bardziej się ucieszyłem, bo ten rok dla wszystkich, nie tylko dla grających, ale dla wszystkich nas był bardzo trudny. I ta druga moja płyta, Tylko się nie denerwuj, pojawiła się w marcu, tuż przed zamknięciem świata, przed lockdownem. I miałem takie poczucie, że być może to wszystko, nad czym pracowaliśmy, bo to nie tylko ja pracowałem, ale w pracę nad tą płytą było zaangażowane bardzo wiele osób. I tak przez pewien czas miałem najzwyczajniej w świecie takiego doła, który myślałem sobie, że tak naprawdę być może przez całą sytuację, jaka się wydarzyła, ta muzyka przejdzie zupełnie, ale to kompletnie niezauważona przez kogokolwiek. No bo jakby nie patrzeć, ludzie dosyć mocno skupiają się na wszystkich swoich takich najważniejszych, największych problemach, niekoniecznie zwracając uwagę na muzykę. Dlatego też w momencie, kiedy dowiedziałem się o Blues Topie, to na pewno niezwykle poprawiło mi to humor, bo najzwyczajniej w świecie pomyślałem sobie, że nie był to zmarnowany rok i ta wykonana praca nie poszła na marne w pewnym sensie. Mm-hmm. Oczywiście można to było wszystko jeszcze bardziej wykorzystać, jeszcze bardziej doświadczyć niektórych rzeczy. Mówię tutaj przede wszystkim o występach na żywo, ale na pewno było to jakieś takie podkreślenie tego, że samo ogólnie pojęte środowisko bluesowe jakoś zwróciło uwagę na tą płytę, na te piosenki, na te wykonania. No i było to dla mnie naprawdę szczególne wyróżnienie.
No właśnie. Znaczy tutaj zwróciłeś uwagę na to, że ludzie byli pochłonięci swoimi rzeczami i niekoniecznie ta muzyka jakby dominowała ich w życiu. Ja się tutaj trochę nie zgodzę, bo to właśnie wy, artyści, nam te trudne czasy też jakoś tutaj, żeście nam swoją muzyką sprawiali też radość. A z tym środowiskiem bluesowym, no tak, bo z tym odkryciem roku to trochę takie spóźnione, no bo ty przecież już wydałeś dwie płyty, The Hand Luggage Studio i właśnie wspomnianą płytę Tylko się nie denerwuj. Na scenie pojawiłeś się przebojem w 2018 roku, przebojem Deszcz.
Dziękuję właśnie mi, że tak mówisz, że to był przebój.
No tak, tak. Oczywiście. I słuchaj, i to właśnie, że ci czytelnicy twojego bluesa, wiesz, no to jest takie hermetyczne środowisko. To są tacy znawcy, tacy puryści bluesowi, więc myślę, że ta nagroda jest tym bardziej wyjątkowa, właśnie, że to grono tak z tego środowiska cię wyróżniło. I jeszcze dodatkowo, przecież tak naprawdę w tym środowisku bluesowym zostałeś doceniony w 2019 roku podczas Suwałki Blues Festival, gdzie wygrałeś ten konkurs i miałeś reprezentować Polskę w 2020 w European Blues Challenge w Holandii. Oczywiście ze względu na pandemię to zostało przesunięte. W tym roku ma się odbyć w Chorzowie. Jeżeli się w ogóle odbędzie, to staniesz w szranki z najlepszymi bluesmenami Europy. Czy w ogóle masz jakiś pomysł na ten występ? Jakiś repertuar? Coś o tym myślałeś?
No wiesz, oczywiście ja bym tutaj mógł jakoś myśleć i zmieniać coś troszkę względem tego wykonania, dzięki któremu coś tam udało mi się osiągnąć w Suwałkach, ale szczerze mówiąc podjąłem taką decyzję, że chciałem wykonać to mniej więcej w ten sam sposób jak w Suwałkach właśnie, to znaczy jako one man band. Chociażby również z tego względu, że na tle pozostałych wykonawców, którzy są oczywiście świetni i absolutnie najlepsi. Tutaj nie chodzi mi o jakikolwiek konkurs w ramach tego, bo ja tego nie pójmę. No, oczywiście jest to konkurs, ale dla mnie nie jest to konkurs jako taki, tylko bardziej szansa, żeby tych ludzi poznać i z nimi porozmawiać i z nimi się spotkać. Ja generalnie tak pojmuję muzykę.
No tak.
Więc już patrząc, abstrahując zupełnie od samego konkursu, to dla mnie w tym, w ogóle w muzyce, ta oryginalność wykonawcza, czy generalnie stricte muzyczna jest niezwykle ważna. Więc również dlatego podjąłem taką decyzję, że jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to ja tam prawdopodobnie zagram sam, czyli dokładnie w takiej samej formie, jak to było w Suwałkach. Bo tutaj większość faktycznie wykonawców to są głównie zespoły. I najmniejszym poza mną składem wykonawczym jest duet. I czasami przez sam fakt tego, że robi się coś kompletnie inaczej niż cała reszta, można zwrócić na siebie uwagę. Nie wiem, czy to przyniesie, o ile się to wszystko odbędzie, czy to przyniesie jakikolwiek skutek, ale dla mnie ta szczerość jest niezwykle ważna, jeżeli chodzi o muzykę bluesową jako taką. No, a ponieważ jury wybrało mnie w Suwałkach właśnie wybierając taką formę, to wydaje mi się, że byłoby to jakimś, nie wiem, czymś nieszczerym, może trochę oszukańczym względem właśnie tego wyboru, dlatego też taką podjąłem decyzję.
Ale w ogóle, no to czujesz się w jakimś stopniu artystą bluesowym, prawda? Czy może tutaj ta zasada blues is the roots, czyli to jest taka podstawa, korzenie, gdzieś jesteś mocno w tym bluesie zakorzeniony, bo to nie jest dla każdego oczywiste, że jesteś też takim bluesmenem, bo jak słyszymy właśnie takie przeboje typu deszcz, to nie każdy sobie gdzieś tam to klasyfikuje jako taki czysty blues, a jak to... Jak
tak,
to...
zdecydowanie, wiesz, na pewno nie jest to czysty blues i na pewno nie jest to blues taki czysty pod względem formy, pod względem wykonawczym, ale tak naprawdę ja w głębi ducha na pewno czuję się bluesmanem jako takim, chociaż wiesz, trudno mi mówić, bo w stosunku do tych absolutnie klasycznych wykonawców, no na pewno różni się od nich zdecydowanie pochodzeniem, językiem, w jakim mówię, wiekiem, generalnie wpływami kulturowymi, ale jednak ten plus to jest dla mnie zawsze była i jest i będzie podstawa. Bez względu na to, jakie akordy dobierze się w piosence, to jednak chodzi przede wszystkim o ducha, przekaz i szczerość piosenek. Oczywiście wiesz, moje zainteresowania muzyczne to nie jest tylko i wyłącznie blues.
Oczywiście.
Ale to chyba każdy tak ma, że nie słucha tylko i wyłącznie tego, co się dzieje. W moim podejściu w ogóle obserwowanie muzyki bluesowej powinno wyglądać trochę tak jak wiesz, jak podchodzili do tego na przykład Aretha Franklin albo Ray Charles, bo oni oczywiście z tego wszystkiego się wywodzili i przetwarzali, że tak powiem, na oczach i uszach słuchaczy w czasie rzeczywistym, w czasie bieżącym, bo przecież w momencie, kiedy Ray Charles z muzyką kościelną i bluesową wyszedł w trybie świeckim, to wszyscy krzyczeli na niego, że przecież nie można tak robić i jest to absolutnie niedozwolone zarówno przez samych słuchaczy, jak i przez Boga, który absolutnie na pewno się wkurzył na takie eksperymenty, jakich Ray dokonywał. No ale to właśnie na tym polegał ich geniusz, że pewne rzeczy wyciągali z tego, co znali najlepiej, w czym się wychowywali, przetwarzali to na na podobieństwo czasów żyli. Ja generalnie tak to do tego podchodzę. Mhm. Absolutnie blues w takiej formie absolutnie klasycznej i takiej rundsowej to jest moim zdaniem coś, przez co na pewno trzeba przejść. I, znaczy, zwłaszcza jeżeli ktoś, dla kogoś ten blues jest ważny, bo niektórzy nie mają takich potrzeb, ale ja osobiście taką potrzebę mam. I przez to wszystko trzeba przejść, niekoniecznie zagrając, ale w ogóle słuchając, czytając, obserwując, badając w jakimś stopniu. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby ta muzyka była żywa i odzwierciedlała trochę tą rzeczywistość, w jakiej się żyje i w jakiej się doświadcza na co dzień. No bo trudno teraz, nawet jeżeli ktoś, nie wiem, gdziekolwiek na świecie siedzi sobie u siebie w pokoju, w sypialni i pisze piosenki o zbieraniu bawełny, no to nie wiem, czy to jest najszczersza forma wypowiedzi, bo tak naprawdę najlepiej jest śpiewać i pisać o tym, co się jakoś tam poznało i czego się doświadczyło. A jeżeli chodzi o ten taki, tak powiem, bluesowy ból, którego doświadczali klasycy, no to my też go doświadczamy w różnych formach. To może być, nie wiem, śmierć osoby bliskiej albo w ogóle jakaś praca, którą się na co dzień wykonuje. Nie, to nie musi być zbieranie bawełny, ale to może być wykładanie towarów w tak. sklepie albo praca fizyczna w magazynie, więc jakby to wszyscy mamy tą samą wspólną jakby teraźniejszość, przyszłość i te same problemy nas dotyczą, ale po prostu musimy skupiać się przede wszystkim na tym, co znamy i jakie otoczenie mamy.
No tak, no ten blues rzeczywiście nadaje się do przekazywania tych naszych doświadczeń, ale tak jak mówiłeś, to musi być coś, co ty sam przeżywasz, co czujesz. To jest rzecz taka oczywista. Ja się bardzo cieszę, że ty się pojawiłeś na naszej scenie i że też jakby nie odżegnujesz się od tego bluesa mimo wszystko, bo on też powinien iść...
bardzo, też się cieszę.
On powinien iść mainstreamowo, wiesz, bo jak odwiedzam te festiwale, no tam rzeczywiście jest dużo takich, no, siwe włosy, brody, no to takie pokolenie właśnie wychowane Eryku Claptonie. No i bardzo fajnie, że tak jest, ale tych młodych ludzi jest mało i jeżeli to pójdzie trochę mainstreamowo, to jest szansa, żeby ludziom pokazać, że to jest też normalna muzyka, żeby to nie było traktowane tak niszowo. I też wspominałeś właśnie o tej oryginalności w przypadku właśnie One Man Band, w przypadku tego European Blues Challenge, bo jesteś bardzo charakterystycznym wykonawcą i to jest duża zaleta. Oczywiście to może też powodować to, że ludzie wrzucają nas do jakiejś tam szuflady właśnie, bo lubimy przyklejać łatki, w ekstremalnych sytuacjach nawet wbijać szpilki.
To nie ludzie, to wilki.
W twoim przypadku wielokrotnie spotkałem się z taką właśnie łatką. To ten z zachrypniętym głosem, taki Tom Waits. No wiesz, no ludzie mają prawo oceniać, ale no nie wiem, jak się tam z taką łatką czujesz, ale wiesz, no zawsze gdzieś tam idziemy na skróty, próbujemy coś uprościć. Moim zdaniem, żeby w pełni poczuć twój talent, muzykę, no trzeba przyjść na twój koncert.
To bardzo miłe wszystko to, co mówisz. Ja szczerze mówiąc na swego rodzaju kategoryzowanie, przypinanie łatek i uproszczenia nie patrzę jakoś mocno ze zdenerwowaniem i absolutnie nie wywołuje to we mnie złych emocji. Wiesz, muzyka jest taką czy inną formą sztuki i ona generalnie i po pierwsze ma wywoływać jakieś emocje, po drugie ma jakoś tam cieszyć. A że wiesz, w dzisiejszym świecie przy tej ilości różnych, wykonawców, wykonań, odtworzeń, różnego rodzaju różnych piosenek, coverów, etc., etc., takie kategoryzowanie de facto nie jest dla mnie czymś okropnym, złym. Ona po prostu ułatwia jakiekolwiek dotarcie do muzyki. Jest nam po prostu łatwiej wybierać coś, co ktoś ewentualnie gdzieś do czegoś tak. porównuje. Wiesz, na pewnym etapie na pewno najważniejsze jest to, żeby osiągnąć jakąś tam odrębność od tego, co było, jest i będzie, i żeby być oryginalnym, i żeby tworzyć rzeczy unikalne. Dla mnie na przykład jest to bardzo ważne, ale to pierwsze spotkanie z jakimkolwiek wykonawcą by nie było, no to jest jednak rzecz ważna, żeby w ogóle do niej dotrzeć. Jeżeli ktokolwiek wspomina o jakimś nazwisku, o jakimś wykonawcy, porównując je z kimś innym, to potencjalny słuchacz, który na przykład, nie wiem, dla mnie doskonałym przykładem z takich artystów, to nie jest do końca artystka bluesowa, ale jest taka wokalistka, która nazywa się Celeste.
Tak jest.
No i wszyscy zawsze porównują ją do Adele. No i tutaj Adele jest oczywiście ikoną, jest osobą, postacią niezwykle ważną dla sztuki jako takiej. No i jeżeli ktoś lubi Adele, to z automatu, że chce sobie trochę posłuchać Celest, chociażby ze względu na to, że tak. właśnie do Adele ją porównują. Natomiast jeżeli nie chce, nie lubi Adele, no to po prostu jej nie włączy. Ale dzięki temu Celest w takiej czy innej formie jest słuchana przez ludzi, którzy mogliby nią być zainteresowani. Więc porównywanie, oczywiście można się na to wkurzać, denerwować, ale ludzie zawsze będą mieli jakieś skojarzenia i zawsze będą potrzebowali czegoś nowego i zawsze będą szukać nowych rzeczy, więc to jest chyba zupełnie naturalna sprawa.
Tak jest. No ja właśnie mam taką tezę, że ciebie trzeba poznać też po idąc na koncert, nie idąc na skróty, tylko właśnie na koncert. Ja pierwszy raz się z tobą spotkałem właśnie na koncercie w kopalni Guido, ileś tam metrów pod ziemią, no była to niesamowita sprawa dla mnie, a przyjechałeś też do Gliwic w zeszłym roku, odmroziłeś Gliwice z Limbowskim na chwilę i na koncercie była pewna moja znajoma, która bardziej tam na Limbowskiego trochę przyszła, pozdrawiamy Limbowskiego i znajomą, ale po koncercie poszła po twoją płytę, więc albo Limbowski nie miał swoich, albo...
Nie, bardzo możliwe, że Michała płytę już miała.
A może, więc, no. Ale jej się spodobało to... i proszę, masz kolejnego fana. No bo jesteś, właśnie jak byłem na tych koncertach, no jesteś osobą, która łapie niesamowity kontakt z publiką. Wiem, bo byłem. Nie wiem, jak to robisz. Pewnie ci to samo wychodzi, bo wątpię, że tego się pewnie nie da kontrolować. Chyba masz taką naturalność, znaczy, tak mi się wydaje.
Wiesz co, to jest chyba bardziej kwestia tego, że jakoś tak na przestrzeni lat, bo wiesz, nie jestem osobą już młodą, jakby nie patrzeć. Nie mam 20 lat i jakieś pewne rzeczy przeżyłem, które wpłynęły na... To nie chodzi o poczucie własnej wartości albo o to, że się człowiek czuje tak zupełnie pewnie i w ogóle nie zwraca uwagi na to, co myślą inni, tylko bardziej na taką samoświadomość tego, że de facto to, że jesteśmy na scenie i to, że widzimy się z innymi ludźmi, to nie jest powód do strachu i to nie jest powód do tego, żeby się bać czyjejś opinii, tylko właśnie powód do tego, żeby w jakiś sposób się wypowiedzieć. Znaczy jestem jaki jestem tutaj teraz i jestem tutaj z wami. Jeżeli wam się to podoba, to jedyne, co mogę się zrobić, to się cieszyć. To nie jest powód do tego, żeby się popisywać albo mówić o tym, tylko w najzwyczajniej w świecie bądźmy tutaj teraz i cieszmy się tym, że żyjemy i, tak. i możemy spędzić czas ze sobą. Więc ja do tego w ten sposób podchodzę.
Czyli
ja osobiście... Tak.
Też taka naturalność, jak w tym bluesie znowu, też taka naturalność sceniczna i też wynikająca z twojego doświadczenia życiowego. No, żeby coś komuś przekazać, musimy też mieć jakąś tam wiedzę i no i plus to właśnie, tak mi się wydaje właśnie, że zachowuje się naturalnie na tej scenie, jak na bluesmana przystało.
Wiesz co, ja lubię tam być, ja po prostu lubię grać. Mi to sprawia ogromną przyjemność. Nigdy nie czuję się, że jestem gdziekolwiek za karę, tylko cieszę się tym, że tam jestem. No i jedyne, co mogę zrobić, to tą radość przerzucić na tych, którzy przyszli, którzy słuchają i którzy jeszcze nie podjęli decyzji o tym, że chcą wyjść. Więc to jest dla mnie ważne. Zresztą Ja w ogóle zawsze ceniłem grających, występujących muzyków, najbardziej tych, którzy właśnie taką formę relacji podczas występu wytwarzali. Mhm. Jakby, jeżeli znam takich wykonawców, którzy pojawiają się na koncercie, grają, oczywiście robią to absolutnie świetnie i samymi piosenkami wprowadzają ludzi w dobry nastrój, ale zaraz po tym graniu dziękują, wychodzą i ich zupełnie nie ma. I jakby nie nawiązują żadnego kontaktu z ludźmi. A dla mnie zawsze to jest jakby nieodłączna część. Znaczy, trudno mi sobie wyobrazić taki mój ulubiony koncert, na którym ten wykonawca, na którego ja poszedłem, nie zagadał do publiczności i nie wszedł z tą publicznością w relacje, tylko zamknął się zupełnie w swoim świecie. Chociaż takie występy też mają zły urok. Nie mówię, że to jest coś absolutnie złego, bo czasami muzyka wymaga po prostu tego, żeby się na niej skupić i żeby być takim trochę osobnym bytem. Ale ja osobiście chyba wolę właśnie taką formę relacji podczas grania, kiedy się wchodzi w tą relację w ogóle.
Tak, być może, Bartku, być może ci to pomaga, że, bo wspomnieliśmy właśnie ten jednoosobowy zespół, One Man Band, być może wtedy, gdy występujesz sam, no to być może jest łatwiej, bo nie masz tego zespołu, z którym gdzieś tam też nawiązujesz kontakt, że zostaje ci jakby tylko publiczność. Z drugiej strony w ogóle ten model biznesowy jest bardzo praktyczny moim zdaniem. Nie musisz się dzielić kasą zresztą zespołu. Nikt ci nie namawia do brania narkotyków.
Wiesz, nie wiesz, jeżeli chodzi o granie solo, to jakby to jest również czegoś takiego. Ja pamiętam ten moment, kiedy podjąłem taką decyzję, że chcę zrobić taką płytę, żeby zagrać na niej właściwie sam, albo żeby ta muzyka potem mogła się obronić sama, jako taka. Wiesz, to był dla mnie taki eksperyment, na ile ja jako osoba, jako wykonawca tak zwany, jestem w stanie przekonać do siebie ludzi bez przekładania jakiejkolwiek odpowiedzialności na kogo innego.
Super.
No bo jeżeli jest... Zresztą to był taki czas, kiedy to była jedyna możliwa opcja, żeby cokolwiek zrobić, więc dlatego tak zrobiłem. Ale dodatkowym elementem było właśnie to, w momencie, kiedy mamy 4 albo 5 osób na scenie, no to ta taka, rzekłbym, odpowiedzialność sceniczna trochę się rozkłada na wszystkich członków zespołu. Oczywiście to lider zazwyczaj wchodzi w jakąś relację z publicznością jako taką, ale jeżeli masz jednego człowieka na scenie i publiczność jest w stanie wytrzymać dłużej niż pół godziny, to i tak jest to dla mnie sukces. No i ta forma była naprawdę dużym wyzwaniem i jakimś takim właśnie sprawdzeniem, na ile ja jestem wartościowy dla kogoś, żeby ten ktoś chciał przyjść i posłuchać tego, co ja robię.
Myślę, że to ci się udało i udaje. Żeby być takim one man bandem, no chociażby jak C6 Steve też, no to musisz też opanować trochę instrumentów, jednocześnie śpiewać. Na czym w ogóle potrafisz grać?
Wiesz co, tak naprawdę nie ma tego dużo. No, na pewno jest to gitara, na pewno jest to gitara basowa. Jest to banjo, ale strojone raczej nie w stroju banjo, tylko w stroju gitarowym, bądź ja w ogóle mam takie banjo, na którym w ogóle nie da się grać w sposób normalny, więc mam je nastrojone w fis otwartym, przy czym ta szósta struna jest bardzo, bardzo gruba i tam jest fis do fis przez oktawę jakby. Jest to już w ogóle wesołe takie urządzenie. Gram trochę na klawiszach, trochę na instrumentach perkusyjnych. Nie mówię tutaj o perkusji, tylko właśnie wiesz o tym zestawieniu bębna z
piętą swoją.
Z tamburynem, czyli bęben tamburyn, ale to był, wiesz, nie należy tego pojmować jakoś w sensie perkusji jako taki, tylko bardziej jako instrumenty perkusyjne.
No a harmonika? Może byś tak dołączył harmonikę. To dla muzyka to jest w miarę prosto opanować.
Tak, znaczy można by o tym pomyśleć, wiesz, można by o tym pomyśleć. Ja tam trochę na harmonice w sumie gram, ale nigdy nie odważyłem się na to, żeby używać tego podczas koncertów, chociaż faktycznie forma one man bandu to mógłby być dodatkowy walor.
Tak, i żonglowanie piłeczkami jeszcze jednocześnie. Jazzy Smith jest taki z Australii pochodzący pan, tak, który gra sam, na wszystkim jeszcze żongluje. Ale bo my tak trochę oszukujemy tutaj słuchaczy, mówiąc, że one man band, że sam. No bo w sumie masz ogromne wsparcie i wiesz, marketingowo, promocyjnie Marka Sosnowski działa prężnie, słynne koszule w kratę, zachrypnięty głos, świetne teledyski, jak ten ostatni Hej z Ostrowską.
Dziękuję Ci bardzo.
Proszę. Czy twoje wiesz, no i ja myślę też, żeby się tak nie słodzi, że to niekoniecznie są wszystko twoje pomysły, no bo masz tutaj wspaniałego partnera, Olę, twoją menadżerkę, żonę, autorkę tekstów. Pozdrawiamy, Olę. I może coś o Oli byśmy powiedzieli teraz. Kim jest dla ciebie Ola?
No, Ola to jest przede wszystkim dla mnie osoba, która namówiła mnie w pewnym momencie, żeby w ogóle muzykę nagrać, zaprezentować innym, która pomogła mi w kwestiach organizacyjnych do tego stopnia, że nawet swego czasu pomogła mi założyć, w momencie kiedy jeszcze wydawałem tą płytę pierwszą sam, to właśnie Ola pomogła mi z tym, żeby założyć sklep internetowy. To Ola pisała i pisze scenariusze do klipów, pisze teksty, więc ten udział jest ogromny, to ona dyscyplinuje mnie i podpowiada, co zrobić ewentualnie, a czego
nie robić.
To jest pierwszy również krytyk jakichś tam kolejnych nowych piosenek. To jest pierwsza osoba, która w ogóle cokolwiek nowego słyszy i która mówi, że coś jest fajne, coś jest do wymiany, przynajmniej według niej. Coś można poprawić, a z czegoś można wyciągnąć jeszcze więcej, więc tak naprawdę to jest taki trochę duet twórczy z Olą. No i tego się nie da, jakby nie da się tego przecenić. Mm-hmm.
A to tak pytanie tak z gruntu tych prywatnych.
Jak tam w waszym życiu prywatnym?
Kto prasuje te twoje kraciaste koszule? To znaczy, innymi słowy, jak udaje wam się godzić, na poważnie, jak udaje wam się godzić te zawodowe rzeczy z normalnym życiem w związku? Jeżeli jest to normalne życie wtedy.
Wiesz co, ja bym to tak naprawdę... Teraz mamy bardzo szczególny czas i to jest taki czas, kiedy to życie twórcza jako takie jest stosunkowo proste, bo nawet jeżeli ktoś ma jeszcze inne zajęcia poza muzyką, to w tej chwili ta muzyka, my pracujemy dosyć sporo, dużo piszemy i jesteśmy w tym cały czas. Nie zmienia to jednak faktu, że najważniejsze to jest to, żeby mieć szacunek do tego, co się robi poza tym. Znaczy nie wymagać wyłączności, nie wymagać tego, że ktoś jest zawsze dostępny i nie denerwować się na pewne jakieś tam sytuacje, kiedy nie da się w danej chwili czegoś zrobić. Nam się to udaje. Ola jest doskonałą scenarzystką i autorką tekstów i nie współpracuje tylko i wyłącznie ze mną, tylko pracuje nad słowem jako takim, pracuje cały czas. Więc ja jestem tylko i wyłącznie wdzięczny w momencie, kiedy jest w stanie poświęcić mi swoją uwagę. I myślę, że to jest najważniejszy element. Jeżeli ktoś chciałby spróbować takiego modelu, to najważniejsze jest to, żeby szanować pozostałą działalność danej osoby.
Czyli znaleźć czas dla siebie samych, tak, też, nie? Czyli poświęcić, tak, trochę uwagi, trochę tego naszego egoizmu oddać tej drugiej osobie, poświęcić,
absolutnie,
coś się dowiedzieć i w drugą stronę.
Czy wiesz, to się przekłada na rzeczy stricte praktyczne, w momencie, kiedy na przykład to, powiedzmy, Ola jest w procesie twórczym, bo ma napisane na jakieś piosenki, to niekoniecznie moje, no to wtedy ja gotuję i zmywam i robię pranie, wyprowadzam psa i wynoszę śmieci. To jest najzwyczajniej w świecie, tak to wygląda. Tutaj akurat mamy łatwo, bo oboje zajmujemy się również jakąś tam twórczością i wiemy, jak to jest, kiedy na przykład po głowie chodzi jakiś tekst albo melodia i trzeba poświęcić się w danej chwili, bo jeśli się tego nie zrobi, to ta melodia albo tekst ucieknie, no i wtedy życie nam się wali. Więc ja wiem, jak to jest, więc w momencie, kiedy Ola pisze scenariusz i ma na 12 godzin na dokończenie jakiegoś konkretnej sceny, a coś nie może zrobić tego w ciągu 15 minut, tylko potrzebuje 10 godzin albo 5, no to wtedy, jak już tak rozmawiam zupełnie o rzeczach stricte życiowych, no to wtedy ja przejmuję kuchnię i tyle.
Jasne. A dobra, już się nie będę tam pytał, co gotujesz. Znaczy wiem, że macie też wspólnie z Olą barszcz. Znaczy nie gotujecie tak. Barszczu, tylko jak to mówicie, trujecie barszczem Sosnowskiego w audycji u Chojnackiego tak. Wspólnie z Olą. No i jesteście teraz radiowcami. Podoba wam się?
O, wiesz co, ja nie wiem, czy my to traktujemy jako radiowców. Na pewno jako życie radiowca, jako w ogóle działalność radiowca, bo nie uważamy się za jakieś nie wiadomo jakie autorytety i generalnie nie lubimy za bardzo ludzi, którzy mówią innym, co mają robić i co jest dobre, a co złe. Ja generalnie sam raczej nie czytam jakichkolwiek recenzji muzycznych czy filmowych, bo bardzo często zdarza się tak, że mój gust kompletnie rozmienia się z gustem osoby, która coś ocenia, a my to traktujemy jako taką wspaniałą przygodę, podczas której można odkryć nową muzykę i to jest dla mnie najważniejsze w tym wszystkim, bo szukając jakichś rzeczy do konkretnej audycji, zawsze można natknąć się na wspaniałą piosenkę, której potem się słucha pół roku, więc to jest dla mnie osobiście to jest najważniejsze w tym wszystkim.
No to zachęcamy wszystkich do słuchania tej audycji. To jest Radio Baobab, pierwszy odcień bluesa przeniesiony właśnie do internetu. I damy linki na dole. A jak w ogóle doszło do tej kolaboracji, jeśli tak można użyć takiego słowa? Czy to was Jan Chojnacki zaprosił, czy to jakoś tak przypadkiem
nie,
wyszło?
Nie, to wyszło zupełnie tak. Jan Chojnacki to jest w ogóle osoba dla mnie ważna i ja chyba nigdy Janowi czegokolwiek nie będę w stanie odmówić, bo to tak naprawdę to Jan Chojnacki zwrócił moją uwagę na to, że jest coś takiego jak European Blues Challenge i to on powiedział mi, słuchaj, wyślij zgłoszenie tutaj i tutaj.
Super.
I to, więc to właściwie jest trochę przez niego wszystko.
To narobił.
Podobnie było zresztą z Barszczem. Po prostu któregoś dnia zadzwonił do nas. Właściwie zadzwonił do Oli. Powiedział, Ola, może byś wzięła Sosnę i byście zrobili audycję. No, a ponieważ Janowi Chojnackiemu nigdy się nie odmawia, no to nie mieliśmy za bardzo wyboru i zrobiliśmy pierwszy odcinek.
No i poszło. A propos właśnie radia, taka refleksja mi naszła, że myślisz, że ten rozpad trójki, że nie wiem, czy może być początkiem czegoś, jakiegoś takiego nowego formatu radia, no bo zobacz, w telewizji mamy takie oglądanie on demand, mówiąc po angielsku, no i teraz właściwie tacy słuchacze trójki słuchają i 357, i Nowy Świat na zmianę, i jeszcze Radio Baobab na przykład. Może taki model radia on demand ma szansę gdzieś tam się rozrosnąć? Czy może radio tradycyjne jest lepsze? Nie wiem, tak się zastanawiam teraz, czy to jest dobre w sumie, czy złe.
Znaczy trudno mi tutaj jakkolwiek komentować rozpad trójki. W ogóle
nie, chodzi mi o takie potem, to nas zmusiło do tego, żeby się przełączać, tak, wiesz, ale po audycjach, że ja sobie programuję, co chcę słuchać.
Tak, powiem ci, że są takie audycje, których ja lubię słuchać, ale słucham ich wtedy bez względu na tą muzykę, na muzykę, jakie w niej się pojawiają, bo tak naprawdę słucham i dla prowadzącego. To jest
no tak.
Moje. Ja się nie przywiązuję za bardzo do stacji, tylko właśnie do prowadzących, bo interesują mnie ich opinie i wybory, jakich oni dokonują. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, to o czym mówisz, że muzyka on demand, to już jest od dłuższego czasu i bez względu na to, jak ktoś do tego podchodzi, czy mu się podoba, czy nie, to musi zwrócić uwagę, że osoby nastoletnie, 20-latkowie i 30-latkowie nie słuchają radia w ogóle, nie oglądają telewizji w ogóle. Muzyki słuchają na YouTubie bądź na Spotify'u i raczej na Spotify'u, ewentualnie Tidal. I to są ich źródła doświadczeń muzycznych. Natomiast jeżeli chodzi o telewizję, to widzieli telewizor w postaci takiej podłączonej do kablówki nawet. Ostatni raz gdzieś u kogoś z rodziny. Natomiast mają telewizor i są podłączeni do streamingów. Muzyki słuchają w ten sam sposób. Jakby to jest rzecz, która doskonale też wychodzi w czasach pandemii, w momencie, kiedy na przykład produkcje filmowe nie pojawiają się w kinie, tylko pojawiają się właśnie w streamingu. Podobnie jest z muzyką jako taką, bo nie mamy możliwości słuchania jej w tak dużym stopniu na koncertach, tylko musimy się zresztą przenieść do internetu. Ale tu też trzeba mieć świadomość, że taka żywa forma obcowania z muzyką, z filmem, ze sztuką w ogóle, bez możliwości takiego odczuwania tej sztuki na żywo, to jest coś absolutnie niezbędnego, bo jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę fakt, że jakby zainteresowanie muzyką, mówię tutaj o muzyce, w Europie, ogólnie pojętej w Europie Zachodniej i Wschodniej, spadło w streamingu w zeszłym roku o 20% jako taką, co mnie bardzo zdziwiło, jak się o tym dowiedziałem, no to właśnie świadczy o tym, że ludzie bez chodzenia na koncertów i bez odczuwania jej tutaj i teraz w pewnym sensie trochę też tracą zainteresowanie nią.
Może tak być.
Koncerty napędzają muzykę, a muzyka napędza koncerty. Tak. To jest takie koło, które jak się je przekroi, to ona niestety nie pojedzie dalej.
No właśnie tak, ja sobie mogę na Spotify'u gdzieś tam słuchać jakichś rzeczy, ale ja też potrzebuję to, co wspomniałeś, tego komentatora, tego Jana Chojnackiego, tego Stelmacha, którzy to ładnie gdzieś tam nam poopowiadają, bo jest ogromny wybór wszystkiego. Tak samo był kiedyś taki program 7 dni świat w telewizji i tam panowie fajnie komentowali te rzeczy, co się dzieją, a teraz mamy natłok informacji ze wszystkich stron, z internetu i nie wiemy, jak to odbierać. I ci ludzie nam, ci radiowcy z dużym doświadczeniem nam pomagają chyba w tym odbiorze, tak mi się też wydaje. Ale wiesz co, bo... Tak. No, tak, proszę.
Ja, wiesz, zastanawiałem się jakiś czas temu nad tym i widzę w pewnym sensie trochę taki powrót do tego, co było na przykład w latach 60. czy 70., kiedy z jednej strony nie był ten dostęp do muzyki jako taki tak ogromny, no bo nie mieliśmy muzyki na żądanie w streamingu, tylko mogliśmy ewentualnie kupić jakąś płytę. No i
to,
ale
co było,
żeby tą
to było.
Płytę kupić, no to wcześniej musielibyśmy być zainteresowani tą konkretną muzykę przez jakiegoś redaktora. A teraz jest dokładnie to samo, tyle tylko, że ta muzyka jest dostępna na wyciągnięcie, ale ponieważ jej jest aż tak dużo, no to jedyne, na co może nam ewentualnie pomóc, no to są algorytmy na przykład Spotify i tak dalej, czy YouTube'a, bądź ewentualnie właśnie takie osoby, które zajmą się tym, żeby całą tą muzykę przesłuchać i wybrać to, co według nich jest najlepsze.
Tak jest. Słuchaj, bo tak żeśmy się trochę już zboczyli w takie, fajnie byłoby tak pogadać, jeszcze spotkać się też z Olą i najlepiej na koncercie, no bo wiesz, no tak jak mówisz, wydałeś tą płytę w zeszłym roku, tylko się nie denerwuj, miało być fajnie, wizyty w zakładach pracy, wywiady. No i co, i czekamy, aż to wróci gdzieś trochę, może się uda, a jeszcze tak na zakończenie chciałem, już tak konkretnie, nie chcę się rozgadywać, po prostu, no kiedy nowa płyta?
Wiesz co, tutaj tak naprawdę to mam nadzieję, że jak najszybciej, może nawet, może jeżeli chodzi o muzykę, to nie w formie nawet całej płyty, bo nie wiem kiedy jakieś zestawienie się pojawił i myślę, że tutaj będzie kilka zaskoczeń, bo poza tym, poza Sosnowskim jako takim planuję zrobić jeszcze coś dodatkowego, ale o tym kiedyś porozmawiamy.
Dobrze.
Mam nadzieję, że jakieś pierwsze nowe rzeczy pojawią się jeszcze przed wakacjami, a jeżeli nie, to najpóźniej na jesień.
Czyli coś tam planujesz, musimy śledzić twój profil.
Tak, zdecydowanie.
No i będziemy śledzić. To Bartku, dziękuję ci bardzo.
To ja dziękuję.
Za rozmowę i wszystkiego dobrego również dla Oli. I za, co, zapraszamy wszystkich do zapoznania się z twoją twórczością, jeżeli jej nie znają. I jak to będzie tylko możliwe, no idźcie na koncert Bartka, naprawdę warto. Dziękuję serdecznie.
To ja dziękuję.
Do usłyszenia w następnym odcinku.
Do usłyszenia.
Bluesobrzmienie.